kolor ziemi, taki czerwony, pomarańczowy i kolor może właśnie też drewna, hebanum, czyli kolory. To mi się wyświetla, jeśli myślę o Afryce. Kolory, zapachy, ludzie.
Jak tak zamykam oczy, to myślę, znaczy czuję wiatr. Ciepły wiatr i biegające dzieci na bosaka.
Trochę chaosu, ale i też właśnie śmiech, radość ludzi, których spotykam. I też tak naprawdę życie. Afryka to jest życie. Coś słodkiego.
Przytulne mieszkanie na lubelskim Felinie pachnie dziś rumiankiem i truskawkami. Jest jasne i eleganckie. Pasuje do Asi i Marka, pary, która powiedziała sobie tak we wrześniu.
Też takie wspomnienie, też chyba jedno z pierwszych z Afryki, gdzie w restauracji byłem afrykańskiej i jadłem rękoma. To było też pierwsze takie zdziwienie, że przyniesiono najpierw wodę i ręcznik, żeby sobie umyć ręce i wszyscy jedliśmy taką papkę z mąki, maczając to w mięsie, w jakichś warzywach. Trochę to inaczej też smakowało.
A truskawki są super.
Asia jest lekarką dermatologiem. Marek to znany lubelski społecznik. Odnaleźli się już po 40. Połączyła ich chęć pomagania, wiara i Afryka.
Rzeczywiście tak od 20 lat mniej więcej, no wychodzi, że co rok albo co 2 lata. No, ostatnie 5 lat to było z dużą intensywnością, że były lata, że byłem chyba nawet 2 czy 3 razy w ciągu roku. Ostatnio to głównie Tanzania. No tak, tak sobie próbuję sięgnąć do pamięci, to no chyba we mnie zawsze było jakieś takie poszukiwanie przygody, bo to tak sobie trzeba uczciwie też powiedzieć. Poszukiwanie przygody i taki też pamiętam pierwszy film, czyli film Misja z muzyką Ennio Morricone. To było dla mnie taki pierwszy obraz, no właśnie misji, jakiejś przygody, wyjechania gdzieś daleko do obcych krajów, pomaganie innym ludziom, tak jak to robili tam akurat misjonarze jezuici. No i piękna przyroda, to co takie zachwycające, i piękna muzyka, więc takie odczucia, które się z tym wiązały. Więc jakoś pamiętam, że już jak byłem młody, sobie tak myślałem, kurczę, te misje, ten wyjazd to jest coś bardzo ciekawego. A później zdarzyło się tak, że poznałem misjonarzy. Poznałem misjonarzy w Lublinie i pierwszą chyba misjonarką, którą spotkałem, to była siostra Maite Sanchez, Hiszpanka Baskijka, która tutaj była w domu sióstr białych misjonarek Afryki, mieszkała, tu siostry mają dom. I siostra Maite chyba przyszła, ja trochę przychodziłem do KSM-u parafialnego, takiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, oddziału parafialnego w mojej parafii. Siostra Maite się tam pojawiła, nie pamiętam, zaproszona czy na jakąś rozmowę, na jakieś świadectwo i wtedy zaczęliśmy z nią rozmawiać. Później pamiętam, że jakoś tak się stało, że myśmy też pojechali razem w 2000 roku na pielgrzymkę na Światowy Dzień Młodzieży do Rzymu. I tam była też z nami siostra Maite. I pamiętam, no już wtedy było tych rozmów dużo i ta jej żywiołowość, opowiadanie też o Afryce, ale też taka ewangeliczna zachęta do tego, że trzeba pomagać innym. To było coś takiego, co mnie dotknęło w niej. I ja pamiętam też, że przeszedłem wtedy z nią przez, to był rok jubileuszowy, przez drzwi święte, przez drzwi Bazylice Świętego Piotra, bo to był taki moment przejścia w nowe tysiąclecie i pamiętam, że z nią za rękę przeszedłem. I wtedy sobie postanowiłem, że coś chcę robić. Jeszcze nie wiem co, może jakiś wolontariat, może wolontariat misyjny. Tylko na marginesie powiem, że 24 lata później w tym samym miejscu się zaręczyłem z moją żoną. Więc to też taka fajna była klamra. I co ciekawe, tego samego dnia, kiedy się zaręczyłem, spotkałem siostrę Maite Sanchez zupełnie przypadkiem w Rzymie. Więc to było dla mnie niesamowite spotkanie.
Cofnijmy się jeszcze do wczesnych lat 2000. Marek studiuje na Politechnice Lubelskiej i udziela się w duszpasterstwie młodzieży przy Kościele Świętego Ducha. Pewnego dnia z przyjaciółmi z duszpasterstwa wyrusza na pierwszy wyjazd studyjny do Gany. Mniej więcej w tym właśnie czasie Asia, piękna dziewczyna z Podkarpacia, zaczyna studia medyczne w Rzymie.
Wyjechałam dlatego, że tam był mój brat i jakoś tak, no, zabrał mnie tak z Polski i mówi, no to chodź, spróbujemy, może akurat dostanę się na medycynę do Rzymu. No nie było to łatwe. No uczyłam się troszeczkę tego włoskiego, ale nie znałam języka włoskiego. Były te wstępne egzaminy, matematyka, fizyka, chemia. Było to po włosku, ale troszeczkę łaciny, więc no, wzory były te same. Akurat w tamtych latach, w 97, było 20 miejsc dla obcokrajowców. No, nie wiem, jakimś cudem zdaliśmy wszyscy te egzaminy i dostałam się na medycynę do Uniwersytetu Sacro Cuore, Uniwersytet Katolicki. W 97 w ogóle Polska nie była w Unii Europejskiej jeszcze, więc ja wyjechałam i musiałam mieć tak zwane permesso di soggiorno, czyli pozwolenie w ogóle bycia tam. I nie mogłam wyjeżdżać chyba przez 3 lata, wracać do Polski, czy 2, coś tak. Pamiętam, no było dużo Afrykańczyków też. Spotykałam się z nimi na równo, bo byłam emigrantem i oni też byli emigrantami. Ja się spotykałam z nimi w miejscach, gdzie musieliśmy robić dokumenty, więc tak naprawdę byłam tam z nimi, teraz sobie przypominam. W tej samej sytuacji i w tej samej kolejce. Tak. To był taki jakaś pierwsza styczność.
Nie było w tobie takiej wyższości białego człowieka, która troszkę jest w tym naszym społeczeństwie, prawda?
Nie, nie, zupełnie nie. No na pewno jak jesteś na emigracji, to nie możesz się czuć, nawet jeżeli wyjeżdżasz na emigrację do białego jakby społeczeństwa, no to nie czujesz się wyższa. Jesteś zawsze emigrantem.
Kawki nie chcecie?
Ja już kawkę piłam.
Jak pierwszy raz wyjechałem do Afryki, to byłem jeszcze na studiach, na drugim czy trzecim roku studiów. Studiowałem na Politechnice Lubelskiej Wydział Elektryczny, więc niekoniecznie związane to było z tymi moimi zainteresowaniami misyjno-afrykańskimi. No jakoś tak nie wyklarowało się w trakcie tych studiów, że ja mam zostać misjonarzem, chociaż myślałem o tym, rozmawiałem z misjonarzami. Pamiętam też ojciec David Sullivan, tutaj był taki przełożony ojców białych, świetne rozmowy. Ale to wszystko było też w wolności u nich, dużej wolności zawsze u misjonarzy. No i jednak myślałem tak o tym, żeby pójść do ojców białych. Byłem kilka, jakby z tego się zrodziło też po studiach taka decyzja, że pójdę na kilka miesięcy do seminarium lubelskiego. Byłem w seminarium duchownym w Lublinie, no ale to jednak nie było to, bo ja myślałem o misjach. No mówię, można być księdzem i też pojechać na misję, ale jednak jakby zamysł misyjny jest troszeczkę inny. To jest już jednak taki konkretny bardzo rys. Właśnie tak ojciec David mi tak zawsze mówił. Słuchaj, no misjonarz to już jest taki kolor. To już jest jakby taki konkretny kolor. No ty poszedłeś w taki inny kolor. No okej, ale ja u ciebie widzę bardziej kolor misyjny niż taki. Więc tam z tego seminarium po paru miesiącach wyszedłem. Rozpocząłem pracę zawodową, ale jednak nadal o tym myślałem. I prowadziłem wtedy stronę taką misyjną z kolegą, który był w Afryce. Też robiłem jakieś zbiórki, jeszcze nie mając fundacji po prostu. Tam pamiętam, że jakieś koleżance w Kenii pomagaliśmy na jakieś dzieciaki zbierać. No właśnie ta strona też była. Przez jakiś czas też prowadziłem w radiu audycję taką misyjną, strefa misji, może nawet niektórzy pamiętają. To było Radio R, takie przy kościele Jana Pawła. Tutaj przy Świętej Rodzinie przez no to z rok czasu nawet prowadziłem tą audycję, więc trochę tego było, więc gdzieś to pragnienie cały czas było. No później była praca w Warszawie i też któreś wakacje, pamiętam, poświęciłem, wziąłem sobie długi urlop, chyba miesięczny nawet mi się udało wziąć i poleciałem wtedy do Zambii, sam po prostu na własny koszt. Miałem znajomych tych misjonarzy i z jednych z nich się dogadałem, że po prostu mogę pojechać i pomagać w szkole tam. No, w pracy mi na to pozwolono, dano mi taki miesięczny urlop. Ja trafiłem naprawdę do takiej wioski w Zambii, gdzie już po prostu kończyła się droga, już więcej dalej był tylko park narodowy, były zwierzęta, las i puszcza. Tam nie było prądu, tam niedawno dopiero zbudowano drogi jakieś takie szutrowe, dojazdowe, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale i trudne, bo w tej szkole no, ja pojechałem na urlop, a przez 3 tygodnie uczyłem trochę taką łamaną angielszczyzną, fizyki i matematyki, co było trudnym doświadczeniem, bo ja nie jestem nauczycielem. Pamiętam tylko, że zastanawiałem się, ile mam tych dzieciaków w klasie jednej. Nie byłem w stanie ich policzyć. Dopiero jak zrobiłem sprawdzian po tygodniu i zebrałem te prace, to policzyłem, że było 98 dzieci w jednej klasie. Ale ja jakoś wtedy na tym wyjeździe świadomie sobie, że super robotę robią, ale jakby ja chyba chcę wracać do Polski. Jednak tam chyba jakoś o tych misjach znowu chcę mówić tam w Polsce. No i podziękowałem. Ciekawy czas. Naprawdę byłem tam w takich miejscach, gdzie chyba normalny, biały człowiek nie trafia, bo byłem w wioskach, gdzie po prostu na przykład na noc mnie zamykano w takim domu i nie pozwalano wychodzić, bo wokół chodziły dzikie zwierzęta po prostu i wyjście w nocy do toalety groziłoby, no że tam tak trochę śmiesznie mówiąc, bo lew mógłby mnie zjeść. No tak bywało.
Pamiętam, że chyba byłam na 6. roku medycyny. Zrodziła się taka idea we mnie i takie pragnienie w ogóle wyjechania na misję. Pamiętam to jak dziś. Nawet szłam i mówię, no ja idę się teraz zapisać do emergency. To były takie chyba, nie wiem jak to nazwać, grupa lekarzy, która wyjeżdżała na misję.
Trochę lekarze bez granic?
Tak, trochę jakby lekarze, dokładnie, trochę jakby lekarze bez granic. Nawet pamiętam, jak to było narysowane. Nie wiem, czy w ogóle takie coś już teraz istniało, to było chyba w latach 2000. Ale jakoś to potem się rozwijało, to pragnienie, to życie tak gdzieś poszło dalej i 4 lata temu. No miałam też pragnienie w ogóle zaadoptowania dziecka na odległość w Afryce. Między przyjaciółmi, wspólnymi przyjaciółmi jakoś tak zapoznałam właśnie Marka. No i tak się zrodziła nasza jakby początek. Tak.
Znaczy, Asia po prostu zapoznała się ze mną w ten sposób, że wzięła udział w takiej zbiórce, którą wtedy jako fundacja organizowaliśmy. Co ciekawe, ja w tej zbiórce nie wziąłem wtedy udziału, ale Asia wzięła. Ale no wiedziałem, że wzięła udział. Wtedy zbieraliśmy na nasze dzieciaki z Tanzanii, z przedszkola. I jakoś tak się to później złożyło, że no wzięła udział w tej zbiórce. Ja się o tym dowiedziałem, więc jakoś postanowiłem zapoznać się i powoli zaczęliśmy się poznawać i jesteśmy teraz małżeństwem. Myślę, że tak, że ten początek był też gdzieś tutaj przy dziele pomocy misyjnej, pomocy Afryce. Marka. Mogę się cofnąć. Ona mówi do niego, żeby pozdrowił Marka.
Sasa.
Przyjaciółką i przewodniczką Asi i Marka po Tandale jest misjonarka, siostra Cecylia Bachalska.
Tak, tak. I ona właśnie chodzi do takich miejsc, gdzie nikt nie chce chodzić, nie?
No
właśnie,
też jak przyjeżdżamy do Afryki, to chodzimy z nią. Tak, nie, ona to są miejsca prostytucji. Wiesz,
tak. Nie boi się.
Tak.
Nie boi się, chociaż tam tak 2 razy była napadnięta też niestety.
Tak, tak.
Ale no idzie, jest bardzo odważna kobieta, naprawdę.
Zanim ścieżki naszych bohaterów spotkały się, w życiu Marka nastąpił przełom. 10 lat temu wraz z Fundacją Nowy Staw napisał wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola w Tandale. Tandale to jedna z najbiedniejszych dzielnic stolicy Tanzanii.
To był jeden z najbardziej radosnych dni w moim życiu, kiedy się dowiedziałem, że dostaliśmy dofinansowanie z MSZ-u polskiego. No ja naprawdę wtedy pamiętam, że skoczyłem pod sufit, jak się o tym dowiedziałem. No po prostu nie mogłem uwierzyć. No to była wielka radość. Po pierwsze, że uda się coś tam zrobić. Po drugie, że pojadę do Afryki dzięki temu i będę mógł to robić. Po 2 latach trudów budowy ten budynek stanął. Został wyposażony, pomalowany. No i przyszły dzieciaki. No to była chyba największa radość, jak na otwarcie tego przedszkola przyszło tam mnóstwo rodzin z dziećmi. Przyjechał kardynał Pengo, nie wiem czy jeszcze żyjący, to kardynał, jeden z pierwszych kardynałów chyba, których Jan Paweł II w ogóle wyświęcił, tak się chyba mówi. I on otwierał to przedszkole. Tam w tej dzielnicy to jest największe i najlepiej wyposażone, najlepiej zorganizowane przedszkole w całej okolicy. A dzielnica jest biedna, jest trudna i ta parafia jest taką parafią, gdzie jest niestety i prostytucja i sporo chorób. Tam kilka lat temu na przykład cholera panowała, więc kanalizacji nie ma, te ścieki płyną. Jest to trudna dzielnica, jest bardzo dużo ludzi, bo to jest dzielnica, gdzie przyjeżdżają ludzie ze wsi i to jest pierwsze miejsce, gdzie szukają pracy, bo tam jest bazar. To nie jest taka Afryka kolorowa, tam nie rośnie żadne drzewo, tam jest ulica, pył, kurz. Małe domki takie pokryte blachą, może nie slums, ale trochę to tak trochę przypomina. No i jest parafia, dom, no i jest to przedszkole, które się wyróżnia teraz, bo jest po prostu takim, wyskakuje taki więtrowy budynek piękny. Bo jakby skąd potrzeba? Potrzeba taka, że właśnie ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają ze wsi, mają pracę, no rodzą się dzieci. Nie funkcjonują przedszkola albo żłobki, tak jak u nas, państwowe. I po prostu ci rodzice przynosili te dzieci do parafii, zostawiali je pod drzwiami albo pod kościołem. No i tyle. No i księża i siostry mówią, no kurczę, trzeba się tymi dziećmi jakoś zająć. Więc są teraz nauczycielki, są kucharki, całodniowa opieka, jest wyżywienie.
Miejscowe kobiety.
Wszyscy to są lokalni, tak. To też jest tak, że to jest parafia kościoła katolickiego, ale myślę, że połowa to są muzułmanie, to tutaj nie ma jakiegoś takiego rozróżnienia. Więc rodzice idą do pracy, przyprowadzą, no tak jak u nas, przyprowadzają te maluszki i mają, że tak powiem, no, zaopiekowane dzieci, wyżywione, a co ważne, dzieci się uczą. I tu uczą się też angielskiego. To o to też jakby się staramy i też my jako, właśnie zaraz powiem, jako fundacja też zabiegamy, żeby też był poziom tego angielskiego lepszy tam, coraz lepszy, żeby te dzieciaki po tym przedszkolu mogły iść gdzieś dalej. To był jakiś taki kamień milowy. Powiedzmy, jak tym pierwszym kamieniem był ten Rzym i te drzwi święte. Później jakimś takim kamieniem była Zambia i ta szkoła. To myślę, że to przedszkole było dużym kamieniem, bo to był duży konkret już tam w Afryce, który trochę mnie wiązał już jednak z tą Afryką. Już teraz tak konkretnie przez pewne dzieło, przez pewne miejsce, pewnych ludzi. I pojawiły się dzieci. Większość z tych dzieci, czy rodziców tych dzieci, nie było stać, żeby chodziły do tego przedszkola, bo jednak są koszty utrzymania przedszkola. Są nauczyciele, jest pani kucharka, trzeba kupić żywność, wyposażyć to przedszkole, zapłacić wszystkie media, po prostu to wszystko kosztuje. No jeżeli ktoś zarabia dziennie dolara na przykład, to nie jest w stanie wydać tego całą sumy na to, żeby wysłać dziecko. Więc co postanowiliśmy? No mamy przedszkole, chcielibyśmy, żeby w tym przedszkolu było jak najwięcej dzieci. A żeby było jak najwięcej dzieci, to trzeba chyba im pomóc tam chodzić, więc postanowiliśmy zorganizować stypendia dla tych dzieciaków tutaj w Polsce. A jak już chcemy mieć stypendia, to dobrze mieć jakiś podmiot, który będzie je tu organizował, więc w 2020 roku założyłem tu z grupą przyjaciół w Polsce fundację, która funkcjonuje cały czas i takim głównym celem było właśnie organizowanie stypendiów tam do tego przedszkola. I robimy to cały czas. Fundacja Misja Tandale.
Nawet jak z Markiem żeśmy się poznali i już opowiadał mi o Afryce, że może wyjedziemy, ja jeszcze miałam lęk. Dopiero musiałam jakby dojrzeć, ale potem jak wyjechaliśmy w 2022, już pierwszy raz jak wyjechałam, to ja nie miałam tego lęku i w ogóle czułam się, zresztą Marek to też może potwierdzić, się czułam jak ryba w wodzie. To było coś niesamowitego.
Wszystko ma swój czas.
Tak, dokładnie. Wszystko ma swój czas pod niebem. Pierwszy wyjazd był w 2022, w grudniu, bo zawsze tak jedziemy do Afryki, bo jest zakończenie roku tego przedszkola, więc tam jest po prostu cała impreza, robimy też takie prezenty mikołajowe dla tych dzieciaczków. Natomiast pierwszy wyjazd, łączyłam to oczywiście z przedszkolem, ale tak naprawdę największym pragnieniem moim było iść do biednych, chorych, którzy się opiekują siostry matki Teresy z Kalkuty. To było wielkie pragnienie moje, bo ja obrałam sobie matkę Teresy z Kalkuty jako moją taką patronkę w pracy. siostra Cecylia nas tam zaprowadziła do sióstr matki Teresy z Kalkuty. Pamiętam, tam było bardzo dużo chorych i ja postanowiłam, że zrobię wizyty. No, jestem dermatologiem, więc chciałam zrobić wizyty dermatologiczne. Natomiast siostra przełożona poprosiła mnie, to było coś niesamowitego, bo powiedziała mi tak, że wie pani co, pani doktor, oni wystarczą, że wiedzą, że jest lekarz, przyjdzie do nich, zmierzy im ciśnienie i powie, że wszystko jest okej. I nie potrzeba więcej. To było coś niesamowitego. Marek mi pomógł, zapisywał ciśnienie. Ja mierzyłam ciśnienie, robiłam takie wizyty, no powiedzmy internistyczne. To była taka długa, długa kolejka tych osób i oni podchodzili. I wystarczy, że zmierzyłam ciśnienie i powiedziałam, że wszystko jest okej, na języku, na głowie, na twarzy, oczy. I oni po prostu byli uradowani. No to było coś niesamowitego, że raz, że było to, że to byli najbiedniejsi pacjenci, z jakimi miałam do czynienia i oni naprawdę nie oczekiwali w zamian nic, tylko słowo, że wszystko jest okej. Zaopiekowania, tak.
Jedna z tych też dziewczynek to ma na imię Agnes. Ma na imię Agnes i Agnes znamy od prawie urodzenia. Ona miała kilka miesięcy, jako pierwszy raz wziąłem na ręce, można powiedzieć, tam standale. I Agnes przeszła całą tą, można powiedzieć, formację, edukację w przedszkolu, czyli tam była 4 lata. I 2 lata temu, jak skończyła przedszkole, no to postanowiliśmy wysłać ją gdzieś dalej, żeby nie była w tandale po prostu, bo tandale jednak jest miejscem, z którego dobrze, żeby dzieci po prostu wychodziły gdzieś dalej. Więc znaleźliśmy dla niej szkołę.
Marek ją ma na... Jak,
te 10 lat temu?
10, powiedzmy, tak. I zrobiłam takie zdjęcie.
I teraz to było w tym roku, w grudniu tego roku to było.
Tak.
Więc trochę się zmieniliśmy oboje.
Tak.
Przez to.
Tak.
No trochę się wstydziła już tutaj. Tak. To z siostrą.
Tak. No tak jak ja sobie jakoś tak ją obrałam, no chcielibyśmy jej zawsze pomagać na dłuższy czas. Agnes, tak.
Agnes pochodzi z Tandale. Poznałem ją, jak miała kilka miesięcy. To jest dzieciątko, które odwiedzała właśnie też siostra Cecylia Bachalska. Ona tam tak naprawdę odnalazła to dziecko. Agnes... Nie wiem, czy zna rodziców swoich, biologicznych, natomiast opiekuje się nią babcia, która też ma na imię Agnes. I tak naprawdę to z babcią pierwszy był taki kontakt. I właściwie to babcia nas, jak już Agnes troszkę podrosła, poprosiła, czy Agnes może chodzić do przedszkola tamtego. Więc właściwie od kiedy tylko Agnes mogła chodzić i była już większą dziewczynką, to przychodziła do nas do przedszkola, no i właściwie cały ten etap edukacji przeszła pierwszy w przedszkolu, a później, tak jak mówię, trafiła do tej szkoły. Z tego, co wiemy, jest bardzo zadowolona. Kiedy tam przyjeżdżamy zawsze do Afryki, to się spotykamy.
No Agnes, ta starsza, czyli babcia, zawsze mówi, że ty jesteś ojcem dla niej.
No, takim, powiedzmy, dalekim wujkiem z Polski.
No,
ojcem to za dużo powiedziane, nie widujemy się tak, ale tak. Staramy się jej pomagać jak możemy. Tak naprawdę najwięcej to pomaga na pewno siostra Cecylia. My to tak od czasu do czasu, kiedy tylko tam bywamy.
To ostatnie nasze spotkanie troszeczkę było inaczej, bo tak jakby wzięłam ją za rękę, pamiętam, chcieliśmy jej kupić jakieś prezenty, i zabraliśmy ją do sklepu. Tak jakoś sobie, nie wiem, tak mi się zrobiło ciepło i chciałabym jakby kontynuować jej, i tak żeśmy z Markiem postanowili, zobaczymy jak to będzie, żeby kontynuować jej edukację. Może za jakiś czas, jak dorośnie, żeby przyjechała tutaj do Polski. No takie są nasze plany.
To zależy od niej,
tak,
jak ona
tak
będzie chciała.
Tak, ale na pewno jest w naszych sercach i chcemy pomagać jej, tak, w edukacji. Tak. Więc no tutaj właśnie jechałyśmy razem Bajaji. Tak, jechaliśmy do sklepu, no, zrobiłyśmy sobie takie selfie.
Piękną ma suknię, kwiecistą, tak, aż
tak,
do
ziemi. To było wspaniałe, bo zaprowadziliśmy ją do sklepu i, no, i chcieliśmy jej kupić sukienki. No i tak Marek szukał jedną, siostra Cecylia szukała drugą, ja szukałam trzecią i nie porozumiewałyśmy, bo ona nie umie mówić jeszcze po angielsku, a ja Swahili. I to było cudowne, bo podeszła do mnie w tym takim wielkim sklepie, gdzie są ciuchy, podeszła do mnie, wzięła mnie za rękę i podprowadziła mnie do jednego miejsca, gdzie ona już widziała sobie swoją sukienkę i pokazała mi palcem, że ona chce tą. Biała sukienka z takim kwiatem białym. I więc zapytaliśmy się, czy jest, rozmiar dla niej. A pani ekspedientka mówi, no niestety nie ma tego rozmiaru, ale ona tak bardzo chciała tą sukienkę i siostra też mówi, słuchajcie, nie ma znaczenia, nawet jeżeli ona jest za duża, no to po prostu ona pragnie tego. No to było takie niesamowite, że nie znając języka, ale te takie emocje między kobietami, no nie, dziewczynkami, no są takie same, czy w Europie, czy w Afryce, czy w Ameryce, są te same emocje. Niesamowite to było. I nie uratujemy całej Afryki, ale warto też zrozumieć, że można zmieniać mały świat.
Nasza opowieść musi mieć epilog. Wszystko, o czym opowiedzieli nam Asia i Marek, zdawało się być przygotowaniem do wydarzenia z listopada 2023 roku.
W pewnym momencie wiedziałam, że to jest on. No ale tak naprawdę, no ja przecież nie mogę się sama oświadczyć.
No, zdarzają się takie przypadki, ale chyba rzadko.
Więc no czekałam. No dobrze, no czekałam. Czekałam cierpliwie 3 lata naszego takiego poznawania. Jakoś tak czułam pokój i wyjechaliśmy do Rzymu. Ja wróciłam do Rzymu po 10 latach nieobecności i pamiętam, że przyjechaliśmy do Rzymu w sobotę i w niedzielę poszliśmy na mszę do bazyliki i no i była msza święta i była homilia. I w pewnym momencie, nie wiem, tak mówię, no, zacznę tłumaczyć tą homilię Markowi. Bardzo mi ładnie tam wychodziło między włoskim a polskim, bo ja to zawsze mam takie problemy językowe. No i w pewnym momencie ksiądz kończy homilię i mówi tak, ja to tłumaczę do ucha Marka. Jeżeli w tym momencie masz osobę, która prowadzi cię do Chrystusa, to jest właściwa osoba na życie.
No ja to też usłyszałem.
Tak.
A ja już ten pierścionek miałem wtedy.
Tak, a ja nic nie wiedziałam.
Tak, bo to było tak, że przyleciliśmy w sobotę, a ja już do czwartku aż wytrzymałem z tym pierścionkiem i w czwartek zawsze msza przy grobie Jana Pawła II, 7, taka polska msza. Więc w kolejce staliśmy na tym placu świętego Piotra. Ja się tylko bałam, żeby mi tam nie wykryli tego pierścionka. Weszliśmy do tej bazyliki. Pamiętam, że strasznie zimno było, bo to był już listopad. Wiał strasznie wiatr. I jakoś tak po tej mszy...
To teraz ja cię przerwę, bo to jest ważne. Przyjęliśmy komunię. Było zimno rzeczywiście. I ja naprawdę powiedziałam tak. Panie Boże, jakie to by było cudowne, jakby Marek się tutaj oświadczył. Naprawdę to wypowiedziałam. I to się stało 5 minut.
Ale wypowiedziałaś to w sobie,
sobie,
nie na głos.
Tak, no to wiadomo, to w duszy, no porozmawiam.
Tak, no, tak. No i ja
i to
jakby...
to się stało?
No 5 minut, ja mówię, no dobra, już jesteśmy w tej bazylice świętego Piotra na środku, mówię, teraz albo nigdy, klęknąłem, poprosiłem, no i nawet nie odmówiła. Aha, no też nie dodaliśmy, że wtedy odwiedziliśmy wtedy Ojców Białych, no i właśnie spotkaliśmy się tą siostrę Majtę właśnie w ten dzień zaręczyn i odwiedziliśmy też dom generalny Ojców Białych, gdzie tam też pracuje nasz kolega, znajomy Polak, misjonarz. No właśnie, spotkaliśmy się z nim po latach i tak szukaliśmy też wtedy miejsca, gdzie moglibyśmy... Gdzie moglibyśmy mieć ślub w Rzymie, bo tak sobie mówię, dobra, to może w tym Rzymie niech będzie, nie?
Nasz znajomy, ojciec biały, pokazał nam kaplicę. No, patrzcie, to jest nasza kaplica. No i ja tak weszłam do tej kaplicy i ja mówię, jejku, wiecie co? Słuchajcie, ja zapytałam się, czy możemy mieć tutaj ślub. No bo tak jakby, no nie wiem, tak jakbym widziała oczami duszy nasz ślub.
No to taka piękna, okrągła kaplica, taka w stylu afrykańskim.
Wszystko potem naprawdę...
Rzeczywiście tam mieliśmy ślub, ale co ciekawe też ja zawsze jakoś też, tak jak mówię o tych misjonarzach, zawsze taką osobą, którą podziwiałem, był założyciel Ojców Białych, kardynał Lavigerie. I jak tam weszliśmy do tej kaplicy, to wyszliśmy z kaplicy i ja się pytam tego ojca Pawła, mówię, wiesz co, kurczę, ja to zawsze chciałem się dowiedzieć, gdzie jest pochowany ten wasz założyciel, kardynał Lavigerie. A Paweł się odwrócił, mówi, tam, pokazał mi palcem, mówię, jak to tam? No tutaj jest jego grób. No i to było dla mnie niesamowite, bo to jest założyciel, który rozpoczął misję w Afryce. Tak gdzieś chwilę sobie ukląkłem przy nim i tak z nim chwilę porozmawiałem, bo mówię, kurde, a może kardynale, może tym misjonarzem trzeba było być. A ja tak jakoś w duszy usłyszałem, że mówi, gdzie jest ta twoja misja, tam ją realizuj. I to może być i małżeństwo, i możesz być sam, i może być misjonarzem, po prostu rób to, co jest w twoim sercu. I to mnie też jakoś tak uspokoiło. No i staramy się to z moją małżonką robić.